i co dalej?
Co dalej, kiedy już ktoś taki przyjdzie do was? Jest ktoś, kto z nim usiądzie przy tym stoliku?
Na szczęście w moim odczuciu coraz więcej mam takich przypadków, gdzie ktoś przychodzi i prosi o rozmowę.
Czyli już wie, że przyszedł po to, by przedstawić swój problem.
Być może tak. Być może dawno z nikim nie rozmawiał. Może nikt go nie chce wysłuchać, bo w urzędach... Uważam, że i tak nasze urzędy zrobiły bardzo dużo w stosunku takiej otwartości do klienta, no ale jednak tam stoi kolejka za tym człowiekiem, który przychodzi, jest 20 następnych osób. My pracujemy od 8 do 15 na przykład. No i jest jakaś tam presja czasu. To dużo osób przychodzi, prosi o rozmowę. No i my, bazując na naszym nawet już prawie 4-letnim doświadczeniu, nawet jeżeli to jest tylko doświadczenie, to wydaje się, że mamy dosyć sporą wiedzę, żeby skierować tą osobę albo do innych instytucji, albo pokazać mu pewne rozwiązania, które może wykorzystać, czy to w przestrzeni naszej miejskiej, czy czasami to jest na przykład możliwość wyjazdu za granicę, jeżeli na przykład chodzi o podjęcie pracy i szybko chęć zarabienia pieniędzy. No jeżeli ktoś jest zupełnie samotny, wydaje się, że takie rozwiązanie też czasami może być dobre.
No i często tak jest, że po prostu nie wiadomo od czego zacząć, a wy mając taką wiedzę i taką bazę danych jesteście w stanie ukierunkować taką osobę. Wskazać drogę.
Dla mnie bardzo ważne jest, żeby osoby, które do nas przychodzą i chcą coś ze sobą zrobić, zmienić swoje życie, żeby zostało wysłuchane. To tak może brzmi troszkę patetycznie wręcz, ale naprawdę to jest bardzo, bardzo ważny moment. Nawet żebyśmy wspólnie siedli i zastanowili się, co można zrobić w tej sytuacji, bo tak samo jak powody bezdomności, tak samo sytuacja każdej osoby, która do nas przychodzi, to jest inna historia i naprawdę tam nie ma prostych przypadków. To są bardzo skomplikowane sytuacje i trzeba naprawdę się mocno przyjrzeć, mocno wsłuchać, a czasami wydobyć wręcz prawdziwe jakieś drugie dno, dlaczego tak się stało, jak się stało. Bo czasami to są rzeczy, do których się albo wstyd przyznać, albo... No na przykład jesteśmy w pierwszej rozmowie, tak? No, my też staramy się zapewnić jakąś intymność i wzbudzić zaufanie. Ale ja rozumiem, że przy pierwszej rozmowie trudno się tak całkowicie otworzyć i postawić kawę na ławę.
Ale przy tej pierwszej rozmowie jest chwila, żeby się zatrzymać, żeby zaproponować coś ciepłego, choćby właśnie jakiś posiłek, prawda? Bo tutaj to nie tylko jest kwestia wejścia do tej świetlicy na parterze. Dobrze pamiętam. Parterze, tak, tak. Bo pierwsze piętro świetlica. My rezydowaliśmy w ubiegłorocznej zimie nad wami. Drzwi się otwierają, można wejść, jest cieplutko, zagrzeć się, poczytać gazetę albo książkę.
Tak, obostrzenia covidowe minęły, więc limit osób, które mogą jednocześnie wejść do naszej sali, też już jest w zasadzie, no ile się zmieści. Ale na szczęście nasz ośrodek nie pęka w szwach. To są dwie rzeczy. Jedna to jest grupa takiej pomocy doraźnej, czyli jest łaźnia, z której można skorzystać. Staramy się, żeby tam w miarę była ciepła woda przez cały czas. Chociaż no też zdarzają się jakieś awarie, bo zaraz ktoś powie, haha, no nie, kiedyś tutaj we wtorek byłem o 15, to już była zimna. No tak, bo czasami zbiornik ciepłej wody, który ma 300 litrów, się kończy.
Ale generalnie ale jest to znaczy, łaźnia, że ludzie korzystają.
To znaczy, że ktoś skorzystał z tych 300 litrów ciepłej wody. Można się oczywiście napić ciepłej herbaty, można sobie zrobić pranie, można od 11 do 13 na drugą stronę podwórza, czy drogi właściwie dojazdowej, pójść zjeść coś ciepłego. Można sobie opatrzyć na przykład ranę. Mamy taki mały gabinecik, ale coraz lepiej wyposażony takiej pomocy przedmedycznej. Nasza pielęgniarka czasami ma bardzo dużo pracy, bo ta pomoc, która ma być pomocą taką pierwszą, czasami jest wręcz leczeniem jakichś długotrwałych, na przykład ran.
Jedyną na ten moment, prawda?
Tak, bo dochodzą jeszcze tak, wydaje się, prozaiczne rzeczy, jak na przykład brak ubezpieczenia, właśnie wstyd przed lekarzem.
I co wtedy, kiedy taki człowiek nie ma ubezpieczenia?
Może pójść do jednej z dwóch instytucji, tak. I to ubezpieczenie w zasadzie powinien mieć. Każdy powinien być ubezpieczony. Konstytucja gwarantuje nam bezpłatną opiekę medyczną, więc to tylko przez trochę jakieś zaniedbania tego ubezpieczenia nie ma.
No przez różne zawirowania losu. Przez to wykluczenie, od którego zaczęliśmy.
Bo to pewnie nie są
pierwsze. Czuję się wtedy zmarginalizowany.
To nie są pierwsze rzeczy, o których się myśli w sytuacji jakichś tam problemów w życiu.
Powiedział pan o tej rozmowie, o tym, że trzeba umieć słuchać. No właśnie tak, żyć obok siebie i rozmawiać. Nie zawsze potrafimy. To nie chodzi o to, żeby tu wyszukiwać jakieś mądre słowa, czy szukać mądrości. To jest prawda. To jest prawda. Trudno nam często znaleźć taką chwilę, żeby się całkowicie zanurzyć i zasłuchać w cudzą historię. Więc może dlatego tak ważne jest to, że tam czują się wysłuchani.
No, tego trzeba chyba się nauczyć. Tak mi się wydaje. Jestem przekonany, że trzeba się nauczyć słuchać innych, żeby nie podsuwać od razu gotowych rozwiązań, bo też miejmy szacunek do tych ludzi, którzy prawdopodobnie wszystkie możliwości, które im przyszły do głowy, już sprawdzili, już wykorzystali. To czasami nawet żadna propozycja nie musi wybrzmieć, ale proszę mi wierzyć, że te osoby, które sobie, tak sobie porozmawiamy na luzie, co się stało, według mnie zrobiłeś źle, ale możesz zrobić to lub to, możesz spróbować odbudować jakieś tam więzy rodzinne, czasami rzeczywiście rozumiem, że te więzy są nie do odbudowania. Ale tak jak jakiś filozof powiedział, z każdej sytuacji są przynajmniej dwa wyjścia. Możemy coś zrobić lub możemy tkwić w tym, co jest. Co też wiele lat musiałem się tego uczyć. Czasami sytuacja bezdomności to jest akceptacja tej sytuacji, taka świadoma.
Czyli taki wybór.
No niestety tak. Nam się wydaje, że normalne jest, że powinniśmy pracować, powinniśmy mieć jakiś dach nad głową. Ale wyobraźmy sobie osobę, która jakby najbardziej na pierwszym miejscu w hierarchii swoich wartości ma wolność i nie musi chodzić do pracy. Akceptuje takie warunki lokalowe, jakie gdzieś tam sobie na przykład w przestrzeni miejskiej znalazła, jakiś pustostan, nie możemy zajmować miejsca w czyimś życiu.
I wtedy po prostu przyjmujecie a priori wszystko to, co się dzieje z tym człowiekiem i pomagacie mu jak umiecie. Ma ten talerz zupy i ma ten kąt ciepły, ma tę szklankę herbaty i możliwość skorzystania z tego, co proponuje.
Raczej podpowiadamy, jak można żyć inaczej.
Bo terapia przecież też pewnie się jakaś tam odbywa, prawda? Proponujecie różne programy terapeutyczne.
Oczywiście. Są psychologowie, są doradcy zawodowi, terapeuta. Ale właśnie wydaje się, że czasami taka rozmowa na przykład gdzieś tam przy strzyżeniu, tak mimochodem, nie ze specjalistą, też daje bardzo dużo takich wręcz odkrywczych rozwiązań.
Nieoczekiwanie, zdawałoby się.
Zupełnie tak, właśnie.
Wtedy okazuje się, że to jest ten moment, kiedy być może jakieś tam czerwone światełko zapala się w głowie tego człowieka, że to może warto się zatrzymać i gdzieś tam popatrzeć w stronę zielonego światła, że ono jeszcze jest, że tej nadziei nie brakuje.
No tak, dla mnie osobiście problemem jest, że nie mamy w swoich strukturach psychiatrów. W ogóle jest chyba problem dosyć spory z dostępem do psychiatrów, bo no, dużo jest depresji w takich sytuacjach, zwłaszcza trwających dłużej, przez dłuższy czas, w tej bezdomności takiej już, powiedzmy, średnioterminowej, bo jeżeli ktoś nigdy nie był bezdomny, ląduje na ulicy, to ma jeszcze dużo chęci, dużo sprzeciwu takiego wewnętrznego do tego, żeby ta sytuacja, że nie godzi się na taką sytuację. Chce szybko podjąć pracę, wrócić do...
Jest w nim wola walki jakiejś, tak?
Tak. Natomiast z biegiem czasu właśnie pojawiają się depresje, być może właśnie tutaj pojawiają się uzależnienia i tak dalej. I tutaj bardzo chętnie w naszym odczuciu dużo osób, no jakaś część z tych osób, które do nas trafia, warto by było, żeby skorzystała ze wsparcia psychologa, a niekiedy psychiatry. No i ta grupa już takich osób, które mocno osiadła w tej bezdomności, i to właśnie jest ta grupa, która wydaje się zaakceptowała takie warunki, jakie ma. Owszem, czasem opiera się to dosyć mocno o socjal szeroko pojęty, który...
No tak, o tym warto wspomnieć.
No tak, ale też właśnie taka grupa jest. I zresztą są też badania, że osoby mocno już osiadłe w bezdomności bardzo rzadko z niej wychodzą.